pokolenie.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rembas. To jest audycja Srebrne pokolenie. Dzień dobry. Temat bardzo ciekawy i bardzo trudny, dlatego postanowiłam zaprosić dzisiaj do studia panie, które pomogą mi, że tak powiem, pochylić się nad tym tematem, bo temat będzie dotyczył dialogu międzypokoleniowego. W studio jest Anita Richert-Kaźmierska z Urzędu Wojewódzkiego, pełnomocnik pani wojewody do spraw polityki senioralnej. Witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. I pani Katarzyna Kozłowska, podróżniczka, wykładowczyni, pisarka, matka. I też pani jest osobą, która pomoże mi w pochyleniu się nad tym tematem. Także dzięki, że przyszłyście panie. Ja oczywiście proszę państwa, słuchaczy, jak zawsze, o pisanie SMS-ów, o wyrażanie swojej opinii, bo temat myślę, że ciekawy, trudny, czyli ta międzypokoleniowa łączność, to międzypokoleniowe współpracowanie, międzypokoleniowa wymiana opinii, czy jest, czy to dostrzeganie istnieje, czy młodzi ludzie interesują się problemami seniorów i czy seniorzy pozwalają, żeby młodzi interesowali się, albo inaczej, czy sami seniorzy też interesują się tymi problemami młodych ludzi. To jest temat naszej audycji 603-06-06-06. Porozmawiamy o tym, dlaczego to może pani Anita nam na początku zdradzi, pani pełnomocnik do spraw polityki senioralnej, bo wy opracowaliście, wystąpiliście z takim ciekawym pomysłem, programem. Co to jest?
Tak, cieszę się bardzo, że po dość długich przygotowaniach ruszyliśmy. Ruszyliśmy z nową, innowacyjną inicjatywą Wojewody Pomorskiej, a mianowicie Pomorze w dialogu pokoleń. I chcemy mówić o współpracy, o komunikowaniu się młodych ludzi i seniorów, nie tylko od święta, nie tylko z okazji nadzwyczajnych okoliczności, jak Dzień Babci i Dzień Dziadka, kiedy
albo Dzień Seniora,
kiedy wybrzmiewa ta okoliczność i ta przestrzeń do współpracy, tylko chcemy rozmawiać o dialogu pokoleń w kontekście odporności społecznej, bo my nie stworzymy spójnej, odpowiedzialnej społeczności lokalnej czy regionalnej, jeżeli my wzajemnie nie będziemy się widzieć, jeżeli my wzajemnie nie będziemy potrafili się ze sobą komunikować, jeżeli my nie będziemy potrafili ze sobą współpracować i współdziałać. Oczywiście o dialogu międzypokoleniowym możemy mówić w różnych sferach i w różnych przestrzeniach, czy to na rynku pracy, czy to w takim współżyciu społeczności lokalnych, ale nasza inicjatywa to jest inicjatywa, którą kierujemy do szkół. Przygotowaliśmy scenariusze lekcji o empatii międzypokoleniowej. Zaangażowaliśmy metodyka, który bardzo ciekawe, propozycje tematów z bardzo ciekawymi, atrakcyjnymi, włączającymi metodami dydaktycznymi przygotował dla klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Mamy 8 takich głównych modułów i one dotyczą między innymi, na tym mi najbardziej zależało, takiego zbudowania świadomości pewnych trudności, których doświadczają osoby starsze i w wieku sędziwym, a mamy ich coraz więcej w naszych społecznościach lokalnych i młodzi ludzie tego bardzo często nie rozumieją, nie potrafią na to właściwie reagować. Drugi taki moduł, na którym mi bardzo zależało, to była kwestia komunikowania się i walki z tak zwanym dziadurzeniem, czyli odbieraniem poprzez język, poprzez komunikację, godności, podmiotowości osobom starszym. No sformułowania absolutnie niedopuszczalne, a które czasami słyszymy w takim nawet języku potocznym, niech babcia założy kapciuszki. No to jest coś, co mi dreszcz po prostu po plecach natychmiast wywołuje. Więc jak się komunikować, żeby wzajemnie się rozumieć. No i też moduły dotyczące takich mini projektów, które wspólnie młodzież i seniorzy mogą lokalnie realizować. Przygotowaliśmy te scenariusze, przeprowadziliśmy pilotaż w ubiegłym tygodniu, zaprosiliśmy na ten pilotaż i młodych ludzi, i nauczycieli, i przedstawicieli rad rodziców, i oczywiście seniorów. Do tego jeszcze zaangażowaliśmy taki sprzęt, który również wojewoda zakupił jakby do tej inicjatywy, czyli symulator wieku. I właśnie ta praca poprzez doświadczenie niektórych trudności, kiedy młodzi ludzie założyli rękawiczki symulujące trudność na przykład ze znalezieniem drobnych w portfelu, z przełożeniem kartek, kiedy założyli okulary symulujące wady wzroku, i byli poproszeni, wypełnijcie prosty druk. Nie byli w stanie sobie z tym poradzić. Więc poprzez doświadczenie, ale poprzez tę bezpośrednią współpracę międzypokoleniową, no więc ten pilotaż w ubiegłym roku, w ubiegłym tygodniu, który przeprowadziliśmy w szkole w Kolbudach, on jest bardzo obiecujący. W poniedziałek rozpoczęliśmy rekrutację szkół, zachęcamy szkoły, zapraszamy do tej inicjatywy, chcemy przekazać e-book, chcemy przekazać scenariusze, chcemy przekazać materiały, chcemy przeszkolić tych nauczycieli. No i oddźwięk jest genialny, ponieważ w ciągu 2 dni, bo rozpoczęliśmy rekrutację w poniedziałek po południu, dzisiaj mamy czwartek, jeszcze w godzinach porannych sprawdzałam, mamy już ponad 40 szkół zgłoszonych do tej inicjatywy. To nam się przekłada na zdeklarowaną liczbę uczniów, około 4,5 tysiąca, które będą mogły spotkać się z tym tematem. Szkoły uczestniczące w inicjatywie po złożeniu sprawozdania na trzecim Kongresie Polityki Senioralnej w październiku będą otrzymywać certyfikaty szkół przyjaznych seniorom.
Ciekawe, będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Ja mam trochę pytań, które mi się pojawiły tutaj podczas tej opowieści o tym programie, tej prezentacji. Pani Katarzyna przejechała praktycznie cały świat, nasza gościni, pani Katarzyna Kozłowska. Podróżuje, jeździ, wykłada, spotyka się również z seniorami i z nastolatkami, z osobami młodymi. Myśli pani, że na tym świecie, który pani przejechała, też rządy, samorządy, ci, którzy kierują, władcy tych krajów, mówiąc krótko, czy same społeczeństwa, tak jak pani obserwuje, też wprowadzają tego typu programy, szykują się do dialogu międzypokoleniowego, czy on już trwa, czy jego nigdy tam nie było, czy nikt w ogóle o tym nie myśli. Nie wiem, na przykładzie jakiegoś jednego kraju, no bo nie będziemy wszystkich omawiać, ale tak jak pani słucha o tym, co w Polsce się dzieje.
No to, co mnie tutaj uderza, to właśnie różnica między naszym krajem, który należy do krajów jednak cywilizacji Zachodu, i Dalekim Wschodem, który dosyć dobrze poznałam. To jest olbrzymia różnica. Można powiedzieć, że my wracamy teraz do podstaw, do korzeni tego, co już tam istnieje od wielu pokoleń. Czyli szacunek i autorytet wśród ludzi starszych, po prostu. I to jest kulturowa różnica olbrzymia, bo społeczeństwa takie właśnie jak Chiny, Japonia, no Dalekiego Wschodu, traktują starszyznę jako mądrość po prostu.
Jako mędrców.
Jako mędrców, dokładnie tak, jako mędrców. I to się dzieje od najmłodszych lat, kiedy dzieci są uczone tego szacunku do osób starszych, kiedy z nimi jakby współgrają, i to widać w tej kulturze na co dzień, w trybie życia, w postępowaniu. Ludzie starsi nie są odsuwani tak jak u nas od pracy, wręcz zasługują na to, żeby nazywać ich tam mistrzami. Taki na przykład 80-latek, który zajmuje się drzewkiem bonsai i hodowlą, jest najmądrzejszy w całej swojej firmie, bo on zjadł, mówiąc kolokwialnie, zęby na tej pracy przy roślinach, i nikt nie będzie mądrzejszy od niego, z młodych ludzi. Oni wszyscy z szacunkiem, ludzie młodzi zresztą z Europy też tam przyjeżdżają, ja byłam w takim pięknym ogrodnictwie, I właśnie ten mistrz 80-letni nas uczył, więc to jest duża różnica, do której dążymy, ale myślę, że u nas to wynika po prostu z innego trybu życia, bo my bardzo skoncentrowani na zarabianiu pieniędzy, na dochodzeniu do pewnych rzeczy takich materialnych, zapomnieliśmy o tych wartościach ponadczasowych, które istnieją. Istniejemy obok siebie od zawsze, starsi i młodsi. Proporcje się teraz zmieniły. Jest nas więcej starszych ludzi i będzie jeszcze więcej, więc musimy się nauczyć żyć obok siebie. I tak, tutaj zgadzam się z panią, że ten element z empatii, wyczucia, komunikacji jest szalenie ważny. Ja uważam, bo my mówimy często tak negatywnie, luka międzypokoleniowa. Ja nie widzę, że to jest kwestia luki związanej z wiekiem. To jest kwestia luki związanej z komunikacją, z dialogiem. My rozmawiamy innymi językami. Ludzie starsi są bardzo związani ze swoją pracą. Są wręcz nawet pracoholikami, nazwalibyśmy. Oni bardzo rzetelnie wywiązywali się ze swoich obowiązków, mają inne podejście do pracy. Ludzie młodzi są bardziej elastyczni, bardziej otwarci na zmiany. Nie podoba mi się, nie pasuje mi, szybciej rezygnują. Ale widzę w swoich różnych sytuacjach, bo pracuję na co dzień ze starszymi, z młodszymi ludźmi na wykładach, że nie mają problemu tak naprawdę, gdyby dać im szansę, gdyby pozwolić im ze sobą rozmawiać. Bo my mówimy, a ci młodzi wiedzą wszystko najlepiej, że nie chcą słuchać. Nieprawda. Myślę, że to są pewne stereotypy myślenia, które wprowadzamy, a tak naprawdę młody człowiek nie umie może zapytać, nie wie jak się dowiedzieć, ale jak już ma tą szansę. Wiecie co, panie, było kiedyś robione badanie, taka ankieta wśród studentów na uniwersytecie. Robiliśmy takie badanie, żeby zapytać o to, co najlepiej pamiętają z dzieciństwa i jakie wspomnienia były dla nich najlepsze. Okazało się, że większość studentów wypisywała, że najlepszym wspomnieniem ich życia z dzieciństwa był etap spędzony z dziadkami. Dlaczego? Rodzice są krytyczni, rodzice są wymagający, rodzice są roszczeniowi. Rodzice chcą, żeby dzieci realizowały ich sen, który im nie wyszedł. A dziadkowie są obecni, są wyrozumiali, mają cierpliwość, potrafią swoje prawdy życiowe przekazać w łagodny sposób, niczego nie narzucają. To rodzice często mówią, kiedy dzieciak nastoletni myśli, że podbije świat, kiedy jest taki otwarty i wydaje mu się, że ten świat stoi przed nim otworem, to rodzice mówią, co ty tam wiesz o życiu, pożyjesz, to zobaczysz i w ogóle. I to jest takie deprecjonujące. I ten dzieciak, ten młody człowiek nastoletni czuje się w ten sposób odrzucony. A dziadkowie mówią, tak, spróbuj, daj radę. W zeszłym roku był bardzo fajny film w kinach. Dziadek uciekamy, czy dziadek zwiewamy? Nie pamiętam dokładnie, ale tytuł w kinach się ukazał. Taka komedia polska, polecam. Pokazująca właśnie, że wnuczka z dziadkiem udali się w kapitalną podróż po Polsce. Rodzina przerażona, bo przecież dziadek nie jest dla rodziny uznany za autorytet, za osobę, której można zaufać, a potem się okazuje, że była najpiękniejsza przygoda życia dla tej wnuczki. I tak, myślę, że to jest niezbędne, potrzebne. I tak jak wracam do tego, co na początku powiedziałam o tej kulturze Dalekiego Wschodu, ja z przyjemnością obserwowałam ludzi, tych mędrców, tych właśnie, którzy są szanowani za swój wiek i za to, co wiedzą i za to, co przeżyli.
My mamy jeszcze kilka minut, proszę państwa, do końca pierwszej części. Ja tutaj zachęcam do udziału w naszej audycji państwa też, jak widzicie ten problem, czy ktoś się z ludzi młodszych do was, seniorów, zwraca z pytaniem, z prośbą, z chęcią tego, żeby się dowiedzieć czegoś od was, czy jesteście podmiotem w rodzinie, czy czujecie taką swoją podmiotowość, czy jesteście ważni dla swoich wnuków, dzieci, czy nie, na przykład też bardzo bym chciała o to, żebyście się włączyli do naszej rozmowy. Chciałabym usłyszeć po prostu, jak to faktycznie jest w rzeczywistości. A panie jeszcze na koniec zapytam, bo panie nadal jesteście bardzo młode, nie jesteście seniorkami jeszcze, ale kiedy byłyście nastolatkami i nawet nie dwudziestolatkami, ale nastolatkami, mnie to interesuje, na przykład miałyście 15, 16, 17 albo 10, 13 lat. Ciekawa jestem, jak wy dostrzegałyście to starsze pokolenie wtedy, w latach 80., jak to było? Na przykład, pani Anito, tylko poproszę tak zwięźle.
Myślę, że to zależało dla mojego pokolenia od tego, czy wychowywaliśmy się w rodzinach wielopokoleniowych, czy właśnie już tak jak te rodziny, które są teraz w izolacji od starszego pokolenia, ale tak czy inaczej, jednak osoba starsza to był autorytet, jednak osoba starsza to był ktoś, kto wiedział więcej. Ja pamiętam na studiach, nie odważyłabym się do mojego profesora podejść i tak w sposób bezpośredni z nim rozmawiać o pewnych rzeczach. Ja też jestem wykładowcą na uczelni w tej chwili i studenci nie mają z tym problemu, żeby wysyłając pracę jednego dnia o 21, następnego dnia o 8 rano przyjść i zapytać, czy jest już sprawdzona.
Nie ma problemu. A pani Kasiu?
Ja sobie przypominam nawet w swojej książce, jak przeżyć 50 lat i nadal cieszyć się życiem. Przytoczyłam ten przykład, kiedy czytałam gazetę jako nastolatka i była notka prasowa, w której było napisane: samochód przejechał 50-letnią staruszkę.
Tak jest. A ja to chyba pamiętam i też czasami zdarza mi się przeczytać też coś takiego ostatnio właśnie o 60-letniej staruszce, która coś sobie zrobiła albo złamała i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, no cóż, niestety, tak.
Ale
to jest.
Jest też inna anegdota, którą bardzo lubię, kiedy wnuczka pyta babcię: babciu, boję się starości, a ty? A babcia mówi: wiesz, ja też, słyszałam o niej straszne rzeczy, ale jeszcze o niej nie myślę. To się zmienia. Po prostu wiek jest pojęciem względnym.
Cudne opowieści. Państwa też zapraszam do udziału. Zostańcie z nami. Za kilka minut wrócimy do audycji.
Srebrne pokolenie.
I ponownie audycja Srebrne pokolenie. Anna Rębas przed mikrofonem. Witam i dziękuję Państwu za to, że się uaktywniliście, piszecie SMS-y, odpowiadacie na zagadnienia związane z tym dialogiem międzypokoleniowym, bo to jest właśnie temat dzisiaj naszej audycji. Rozmawiamy o tym, czy młodzi ludzie interesują się problemami seniorów, wiedzą, co to znaczy właśnie starzeć się, starzenie, rozmowa z seniorami. I odwrotnie, czy też seniorzy dostrzegają problemy młodych ludzi. Rozmawiamy dzisiaj z panią Anitą Richert-Kaźmierską, która opowiada nam o tym, jak szkoły, pomorskie szkoły zamierzają ten dialog międzypokoleniowy między nastolatkami a seniorami, emerytami nawiązać. I czy obie strony tego chcą. Jest też z nami dzisiaj w studio podróżniczka, pani Katarzyna Kozłowska, również wykładowczyni, pisarka, wykładowczyni na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, która też opowiada o swoich różnych refleksjach. Ale Państwu bardzo dziękuję za to, co napisaliście, że nie wygląda to niestety dobrze na podstawie tych SMS-ów. Tutaj czytam takie zdania, że jestem w domu jak mebel, który można przestawić albo wyrzucić, gdy jestem potrzebny. Tylko wtedy jestem zauważalny, więc wszystko robię za rodziców. Na przykład tutaj ktoś pisze: młodszy w kuchni, w pokoju, w łazience, palę w piecu. Wszystko, co mogę, robię, co do mnie należy. Do moich rodziców przyjeżdża sąsiadka pani Krysia, 67 lat. To bezdzietna wdowa, poucza moich rodziców, jak mnie wychowywać. No i tak dalej, i tak dalej. No tego typu wypowiedzi się pojawiają. To są trudne tematy. Ja cały czas zastanawiam się, czy to się zaczyna od szkoły, czy to się zaczyna w rodzinie. To można powiedzieć nawiązywanie albo wychowywanie, albo rozmawianie na temat właśnie, na którym my tutaj dzisiaj rozmawiamy. Skąd, jak ci młodzi ludzie mają się tego nauczyć, skąd ma się wziąć ta wiedza w ich głowach, to co pani mówiła o tym, że zaprosiliście do szkół tych ludzi, pokazywaliście im, jak to konkretnie działa, zakładaliście różnego rodzaju gadżety, przedmioty, które oni, w których mogli się poczuć jak seniorzy. Czy tego nie można zrobić na przykład prościej? Czy tego nie można zrobić w naszym otoczeniu, na przykład w rodzinie, pani Katarzyno, jak pani myśli też?
Tak, no zdecydowanie. Znaczy, podoba mi się koncepcja, że pomysł wychodzi jest, się, pomysł tak. Jest sam w sobie dobry. Pytanie, jak zostanie zrealizowany, ponieważ ponieważ osobiście uważam, że uczymy się najlepiej przez doświadczenia, przez empiryczne działanie, nie przez żadne wykłady i symulowane lekcje. To jest jednak sztuczne, to jest pewnego rodzaju abstrakcja. Starość jest etapem naszego życia, nie powinna być demonizowana, stygmatyzowana. Powinniśmy po prostu rozumieć, jak to działa, obserwując, bo my się uczymy najlepiej i dzieci się szczególnie uczą najlepiej przez obserwację. Więc na przykład wiem, że w Europie, między innymi w Holandii, istnieją takie programy, że studenci mieszkają w DPS-ach razem z seniorami i w ten sposób mają za darmo pokój, ale na przykład pomagają seniorom. Albo godziny wolontaryjne są zaliczane i to są również punkty, które potrzebują młodzi ludzie do różnych celów, tam wychowawczych i nie tylko, ale za to na przykład właśnie mogą coś przynieść, podać, pomóc, naprawić i tak dalej. Uczą się wielu fajnych rzeczy. Zdecydowanie uważam, że kontakt bliski, face to face, bezpośredni z seniorem, uczenie takiej też życzliwości, empatii, pomocy, obserwowanie tego jest najlepsze i najbardziej prawdziwe. I to może dać największe lekcje. Bo rzecz jasna, uczymy się od małego dziecka, mieszkając z dziadkami, ale nie wszyscy mają taką możliwość, prawda? Więc jeśli nie nauczyliśmy się w rodzinie takiego szacunku, takiej życzliwości, takiej pomocy, tego, kim jest osoba starsza i czego od nas potrzebuje, to można to zrobić w taki sposób. Coraz więcej jest tych domów późnej starości, coraz więcej jest DPS-ów wokół nas, coraz więcej jest takich placówek. Można to świetnie połączyć. Są takie domy, w których wykorzystuje się małe dzieci również. Znaczy wykorzystuje, to źle zabrzmiało, przepraszam. Gdzie seniorzy opiekują się jakby też małymi dziećmi.
Angażuje się tych młodych, tak, albo dzieciaki po prostu, jest, które przychodzą, tak, i funkcjonują. Tak, tak. Pani Anito, a jak to było, jak pani tam pojechała do szkół i prezentowała pani ten właśnie program? Czy było zainteresowanie? Jak ci młodzi ludzie do tego podchodzili? I jak pani postrzegała tą klasę, która naprzeciwko której pani stanęła? I co oni mówili? Czy mieli oczy otwarte, jak złotówki, nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, czy zadawali jakieś sensowne pytania. Mnie to bardzo interesuje.
Ja jeszcze wrócę do tego, o czym powiedziała pani Katarzyna. Aha. Oczywiście najfantastyczniej byłoby, gdybyśmy funkcjonowali w rodzinach wielopokoleniowych. Wówczas ten naturalny transfer wiedzy, doświadczenia, szacunek, to wszystko oczywiście w sposób naturalny ci młodzi ludzie nabywaliby tej empatii, o której tu mówimy. Natomiast nasz program jest odpowiedzią wobec tych zjawisk i tych wyzwań, którym musimy sprostać, czyli rodzinom zatomizowanym, gdzie ci młodzi ludzie nie mają bezpośredniego kontaktu ze swoimi dziadkami, gdzie nie mają na co dzień właśnie tego kontaktu.
A coraz więcej takich rodzin.
Absolutnie tak. No, rodziny wielopokoleniowe przechodzą do historii tak naprawdę. Natomiast odpowiadając na pytanie pani redaktor, jak to było? Ten pilotaż, który przeprowadziliśmy, to byli uczniowie różnych klas. Byli też seniorzy zaproszeni na to spotkanie, byli nauczyciele. I ja jestem tak zbudowana tym spotkaniem, bo młodzi ludzie są niezwykle otwarci. To są bardzo mądrzy ludzie. To byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z gminy Kolbudy. I ta ich rozmowa z seniorami, ta ich współpraca, no, to było tak ubogacające, bo z jednej strony oni mówią, my sobie nie zdawaliśmy sprawy, bo wystarczy założyć rękawiczki, które symulują papirusową skórę seniorów. Takie rękawiczki, które ograniczają ruch dłoni i wyjęcie 10 groszy z portfela jest absolutnie nie do pokonania tak naprawdę. Przerzucenie kartek jedna po drugiej jest niemożliwe. Oni otwierali oczy ze zdziwienia i wyrażali taki może nie entuzjazm, ale duże zrozumienie, gotowość i chęć poznawania seniorów. Ale też zwracali uwagę, że bardzo często czują się onieśmieleni w relacjach z osobami starszymi, że kiedy otrzymują sygnał, a wy młodzi, a wy zetki, a wy nic nie wiecie, tylko w tych telefonach, też zgłaszali to, że oni mogą się wieloma
informacjami, wiedzą, też swoim doświadczeniem, oglądem rzeczywistości podzielić. I w tym pilotażu jeszcze łączyliśmy seniorów z młodymi ludźmi i dawaliśmy takie zadania do wykonania wspólnie i potem prezentowane były te wyniki tej dyskusji, tej pracy i wychodził i senior, i młody człowiek. I przedstawiano argumenty i to było naprawdę budujące, bo seniorzy mówią, myśmy też nie wiedzieli, że ci młodzi ludzie, czasami tacy zamknięci, tacy cisi, że oni mają tyle do zaoferowania. I ja jestem przekonana, wiem, bo tam akurat w gminie Kolbudy pomiędzy tymi szkołami i klubami dzieją się dobre rzeczy, jest już współpraca, ale ja wiem, że ona będzie rozwijana. Mam deklaracje ze wszystkich stron, ale też widziałam, że tam po prostu pojawiła się ta iskra, tam zagrało. I myślę, że, bo też mam taką informację choćby z miasta Redy, tam również są takie warsztaty już realizowane, więc ta współpraca jest i my... Być może to jest trochę nienaturalne, że musimy teraz systemowo wracać do czegoś, co kilka dekad temu mieliśmy w naszych domach. Ale świat się zmienił, wobec czego dajemy na to odpowiedź.
Tutaj piszecie państwo też, pani pisze z Wielkiej Brytanii, że jest sporo spraw, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, które warto wprowadzić w Polsce. Myślę, że się da. Jeśli mogłaby pani rozwinąć jakoś swoją wypowiedź, to też bardzo poproszę, bo to też mnie zaintrygowało, ale nie napisała pani żadnego przykładu. Kolejna pani pisze tak. Moja córka świetnie opiekuje się babcią. Nie ma rówieśników, natomiast ma wiele starszych osób, które ją kochają, bo jest pomocna. Tego ją nauczyłam. No tak, też bardzo dziękuję za ten SMS, ale to też chyba też nie o to tylko chodzi, żeby... Bo my tutaj nie rozmawiamy też o opiece, tylko zupełnie nie rozmawiamy o opiece chyba tutaj też.
Nie,
i to też nie o to chodzi, żebyście państwo też mieli w głowie, a macie niestety, sama wiem po sobie, że jakby oczekujemy bardzo wiele od tych młodych ludzi, jako też osoby, które są już poważniejsze, starsze. Przeżyliśmy sporo, wiemy więcej i tak jakby podchodzimy do tego młodego człowieka na takiej zasadzie, że oczekujemy od niego tej pomocy. Jakby nie słuchając też tego, co on ma do powiedzenia, zaoferowania i nie pytamy też o jego problemy, a też tak jest, bo to właśnie na tym polega ten dialog. To nie ma być monolog seniora.
Partnerstwo i szacunek.
Pani Anita tutaj dodaje.
To są absolutnie dwie podstawowe wartości. Znaczy,
oczywiście bardzo fajnie, że córka świetnie się porozumiewa z osobami starszymi. Niech tak robi, niech tak działa i tak dalej, ale ona nie ma być tylko pomocna, moim zdaniem. To nie o to tylko chodzi, bo pomoc musi działać w drugą stronę.
Chodzi bardziej o dialog. O dialog, nie o monolog, o dialog, o wspólne zrozumienie. Myślę, że tutaj jest wiele na ten temat do zrobienia, ponieważ i media, i reklamy kreują ciągle ten wizerunek, że starość jakby jest trochę demonizowana, stygmatyzowana, tak? O tym mówiliśmy, że bardziej zwracamy uwagę na starość w kontekście zmarszczek, tego, co nie podoba nam się, chorób, a nie tego, co starość jako fajny etap naszego życia, nieunikniony, oczywisty. Każdy go przechodzi, co ze sobą niesie. Więc może warto po prostu tą narrację całą zmienić. I wtedy obie strony na tym wygrywają. Ale jednocześnie słuchać siebie wzajemnie. Bo gdyby dodać tą dynamikę, elastyczność młodych ludzi, ich doświadczenia, już mówimy o zetkach, milenialsach, którzy wchodzą w taką technologiczną, tą kulturowość, z doświadczeniem ludzi starszych, to jest nowa jakość w ogóle porozumienia. Tylko my przez lata nie umieliśmy ze sobą rozmawiać, ponieważ my zbijamy. Inaczej powiedziałabym jeszcze tak, że szukajmy wspólnej płaszczyzny porozumienia, a nie koncentrujmy się na tym, co nas dzieli. Nie koncentrujmy się na tych różnicach, tylko na tym, co mamy wspólnego, a mamy dużo wspólnych rzeczy. I młodzi ludzie chcą słuchać starszych osób, są bardzo ciekawi tego, co oni mają do powiedzenia, ich mądrości różnego rodzaju, ich wiedzy, ich umiejętności naprawiania. Może właśnie warto zapraszać też takie osoby, które potrafią coś fajnego zrobić, coś zaprezentować, malować. Przypomnijmy sobie, że wielu wybitnych artystów tworzyło po 60-tce, 70-tce. George Bernard Shaw pisał książki w tym wieku, Picasso malował, Michał Anioł. My zapominamy, że to jest bardzo rozwojowy wiek. Ja często mówię, że ja jestem po prostu w rozwojowym wieku, późnej dojrzałości tak naprawdę. I z tej perspektywy, chodzi o zmianę perspektywy obu stron.
Tu nie chodzi o to, że któreś pokolenie jest lepsze, któreś dokładnie jest gorsze.
No właśnie, ale to bardzo ważne zdanie pani powiedziała, bo wydaje mi się, że tutaj niektórym pokoleniom, ja nie będę wskazywała palcami, wydaje mi się, że myśli, że jest troszeczkę lepsze.
Jest inne, jest bogatsze w określone doświadczenia, a z drugiej strony to drugie pokolenie, które myślę mamy na myśli, jest bogatsze na przykład w umiejętności cyfrowe. I generalnie chodzi też w tym programie o burzenie stereotypów, o zasypywanie tych antagonizmów. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się upierali, kto ma lepiej, kto ma gorzej. My wspólnie tworzymy społeczność, my wspólnie tworzymy nasze środowiska, w których żyjemy i my mamy się dostrzegać, widzieć swoje potrzeby, komunikować i realizować nasze cele. Każdy ma inne, ale wzajemnie ze sobą współpracując.
Tutaj myśmy w przerwie rozmawiały o tych zajęciach, które pani prowadzi.
Z seniorami w Sopocie.
W Sopocie. Tak, pani tak, dostrzega parę też rzeczy. Miała pani takich swoich ciekawych parę uwag.
Tak, bo chciałam powiedzieć właśnie, że to też niezwykli seniorzy w Sopotce, którzy notabene tworzą taką nową strefę niebieską, jedną z tych 5-6 na świecie, bo bardzo długo żyją. Ja mam znajome, które mają rodziców ponad 100-letnich i wszystko na to wskazuje zresztą, że Sopot ma najwyższą średnią życia w Polsce. To wynika właśnie też z trybu życia. I to są bardzo fajne wzorce, które można przenosić do społeczeństwa i pokazywać, o co chodzi. O tą sprawność fizyczną, o to zaangażowanie w różnego rodzaju sztuki, o taką wspólnotowość, która jest niezwykle zdrowa, zdrową kuchnię i wiele innych elementów i pogodę ducha. To są niezwykle ciekawi ludzie. Ale mam też taką panią w Gdyni, która robi cudowne projekty. Pozdrawiam panią Olę z Bernadowa, która robi kapitalne projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Ma ponad 70 lat, a te rzeczy dotyczą młodych ludzi. To są tory na przykład rowerowe, tory do jazdy na deskach. Niesamowite różne parki dla młodych ludzi. I ci ludzie rzucają jej się na szyję, są jej wdzięczni, są szczęśliwi, bo ona jakby współtworzy z nimi tą przestrzeń.
Współtworzenie. Chyba to jest właśnie klucz.
Tak, i kapitalne to jest. I ona jest uwielbiana przez młodych ludzi, przez nastolatków. Natomiast
Tak sobie skojarzyłam, że te środowiska sportowe, na przykład sportowców, artystów, środowiska, które właśnie mogą się uczyć od siebie wzajemnie, albo ci seniorzy w tych środowiskach mogą stać się wzorcami i często nie odpuszczają i często też powodują, że to młodsze pokolenie, ci 50-latkowie albo ci 20-latkowie, kiedy patrzą na tych 50-latków, oni im po prostu nie tyle zazdroszczą tą złą zazdrością, ale po prostu podziwiają.
Ale to jest inspiracja.
Podziwiają ich, że ktoś po prostu może świetnie na przykład na kajcie latać gdzieś nad zatoką, nad Rewą i świetnie sobie ma świetny sprzęt, lepszy niż ten 20-latek. Świetnie umie się to podpiąć, świetnie działa sobie na przykład w biegach, maratonach, triatlonach i tak dalej. To z kolei Amerykanie przodują w tym, że tam 90-latkowie to normalna rzecz nad oceanem.
A ja pozwolę sobie jeszcze wtrącić taką uwagę ze swojego doświadczenia podróżniczego, kiedy mieszkam w hostelach z młodymi ludźmi. Bo kiedy podróżuję, mieszkam nisko budżetowo, nie w hotelu, tylko właśnie w miejscach, gdzie zatrzymują się 20-30-latkowie. I mając 2 razy więcej lat niż oni, a nawet 3, ja nigdy nie dostrzegam tej różnicy. Oni mnie akceptują, jaką jestem. Przyjeżdżam z wielkim plecakiem, dokładnie, tak samo jak oni. Pływam, biegam, nurkuję, robię te same rzeczy. I to jest kwestia energii i porozumienia. Bo powiedzmy sobie coś bardzo ważnego. Komunikacja to nie jest tylko przekaz. To jest właśnie ta forma więzi, energii, którą sobie dajemy. I my często o tym zapominamy. My w komunikatach zazwyczaj bardzo chcemy mieć rację. I to nam przeszkadza, prawda? Zamiast po prostu wysłuchać tej drugiej strony, zamiast przestać się licytować, że moje jest lepsze właśnie, tylko kiedy ja przyjeżdżam gdzieś w obce miejsce i spotykam, to słuchamy siebie, co tu warto zobaczyć, aha, a gdzie ty byłaś, czego ty, jakie ty nam możesz dać rady jako turystka, która skądś tam wróciła. I to są fajne grupy międzynarodowe, rzadko spotykam niestety Polaków, ale bardzo mi jest miło, kiedy właśnie nikt mnie nie zna, jestem anonimowa i nie ma znaczenia, ile mam lat.
Ale to, co pani mówi, jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, ale to, co państwo robicie, jako też samorządowcy, jako też ludzie, którzy od szkół zaczynają tą edukację, jest też konieczne, bo też tak się nie da, że my będziemy się tych wszystkich umiejętności, o których pani Kasia teraz powiedziała, i takiej empatii wobec siebie uczyć, na przykład podróżując, bo na przykład wioski na Pomorzu są zupełnie inne niż na przykład już taki Gdańsk, Sopot czy jakieś większe miasta, i seniorzy w tych miastach też są zupełnie do innego życia przyzwyczajeni i nauczeni innego życia i tego, co robią, niż właśnie ludzie na przykład na wsi. Także fajnie, że jesteście tak w Kolbudach i ten pilotaż, który nazywa się Pomorze w dialogu pokoleń, ruszył właśnie tam i że macie takie zainteresowanie też wśród szkół.
Dokładnie tak. Ja zapraszam nadal kolejne szkoły, aby zgłaszały się. 18 marca mamy szkolenie pierwsze dla nauczycieli. Rozpoczynamy te inicjatywy. Szkoły mogą realizować jedną godzinę, dwie do ośmiu, na które mamy przygotowane te materiały. No, jestem bardzo ciekawa efektów, sprawozdań, ale przede wszystkim rozmów z młodymi ludźmi, z seniorami, z nauczycielami, bo my tą inicjatywą de facto wypełniamy lukę, która powstała nam ze względu na zmiany cywilizacyjne, których doświadczamy.
Tu tak na koniec od słuchacza Marka. Jestem młodym człowiekiem. Bardzo dziękujemy panie Marku, że pan się włączył do naszej rozmowy. I chciałbym przekazać wszystkim, którzy słuchają audycji, szanujcie osoby starsze. Oni są nam potrzebni. To od nich uczymy się życia. Bez nich nie byłoby nas. Super. Takie budujące. I ciekawa jestem, co pani tutaj 80-latka na to napisała tak. Z kolei dwoje dzieci dorosłych, w mojej rodzinie nie ma miejsca na brak szacunku dla każdego, od 7-letniego wnuka do 25-latki ten szacunek się znajdzie, wiemy wszyscy, i zależy nam na tym, żeby było nam po prostu ze sobą dobrze. Było mi bardzo miło, Anita Kaźmierska-Richert.
Pięknie dziękuję.
Pełnomocnik wojewody. Będziemy mówić cały czas o tym programie Pomorze w dialogu pokoleń i zapraszać coraz młodszych tutaj do tego studia i seniorów również, bo ciekawa jestem, jak to się, że tak powiem, splecie i jak ten program będzie się toczył.
Mam nadzieję, że uruchomiliśmy perpetuum mobile i rzeczywiście ten dialog ruszy.
Będziemy pytać o ten dialog i przyglądać się. Podróżniczka, wykładowczyni, bardzo energetyczna zresztą, Katarzyna Kozłowska. Dziękuję za wizytę w studio. Anna Ręba, skłaniam się.
Dziękuję.
Srebrne pokolenie.